Tu Radio Poznań, na zegarach godzina 18.30. Postaramy się Państwu jeszcze bardziej umilić te ostatnie przygotowania do świąt. W tym celu porywamy Państwa w kamasze.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Ale tych świątecznych akcentów też oczywiście dziś u nas nie zabraknie. To magazyn wojskowy w Radiu Poznań. Dobry wieczór Państwu. Kłaniają się realizujący program Krzysztof Jankowski, przed mikrofonem Kacper Witt. A oto, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy.
Magazyn wojskowy.
Najpierw odpowiedź na pytanie, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia u żołnierzy stacjonujących na misjach zagranicznych. Opowie o tym dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Rafał Miernik, który podczas czwartej zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku dowodził kompaniom, a podczas dziewiątej zmiany w Afganistanie grupą bojową i bazą Ghazni. Następnie cofniemy się do roku 1918. Wtedy, 27 grudnia, wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Później o polskich przedsiębiorcach, o tym, no, że ci mogą zarobić na współpracy z amerykańską armią. Na koniec o weteranach z Iraku i Afganistanu, którzy uczyli studentów w Gnieźnie, jak pomagać rannym na polu walki. To wszystko do godziny 19.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek standardowo przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i Jacek Butlewski.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Przed pomnikiem poświęconym polskim żołnierzom i pracownikom Wojska Polskiego, którzy polegli lub zmarli na misjach zagranicznych, złożono wieniec od prezydenta Andrzeja Dudy. W ten sposób prezydent uczcił Dzień Pamięci o poległych i zmarłych na misjach i w operacjach wojskowych poza granicami Polski. Wcześniej na placu przed Centrum Weterana delegacja kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i rodzin poległych żołnierzy zapaliła znicze i złożyła wieniec przed pomnikiem poświęconym poległym mundurowym. List ministra obrony Mariusza Błaszczaka, skierowany do rodzin poległych, odczytał dyrektor Centrum Weterana, pułkownik Szczepan Głuszczak. Szef MON podkreślił w liście, że misje poza granicami kraju realizowane w ramach sojuszniczych zobowiązań Polski nie są zawsze bezpieczne, ale poprzez udział w nich Wojsko Polskie zapewnia bezpieczeństwo ojczyźnie. Musimy pamiętać, że polegli na misjach zginęli właśnie służąc na rzecz bezpieczeństwa Polski, napisał w liście minister Mariusz Błaszczak. Polscy żołnierze ginęli na misjach wojskowych na całym świecie, m.in. w Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, Egipcie, Iraku, Kambodży, Korei, Kosowie, Libanie, Macedonii, Namibii, Syrii, Tadżykistanie czy na Łotwie. Rosja wysyła najemników na wojnę do Afryki, informują rosyjskie media niezależne. Wcześniej rząd Republiki Środkowoafrykańskiej oświadczył, że zgodnie z porozumieniem o współpracy w sferze bezpieczeństwa otrzymał wojskową pomoc od Rosji i Ruandy. Jak poinformowało Radio Swoboda, w tym afrykańskim kraju doszło do zbrojnego buntu i oddziały rządowe wezwały na pomoc sojuszników. Z Moskwy Maciej Jastrzębski.
Z oficjalnych komunikatów władz Republiki Środkowoafrykańskiej wynika, że Moskwa wysłała kilkuset żołnierzy i ciężki sprzęt. Władze Rosji zaprzeczają. Rosyjski ambasador w Republice Środkowoafrykańskiej Władimir Citerenko poinformował, że na miejscu jest 5 przedstawicieli Ministerstwa Obrony i 14 żołnierzy, którzy służą w misji pokojowej ONZ. Jak zauważa Radio Swoboda, cała operacja odbywa się pod przykrywką prywatnych agencji wojskowych. Rozgłośnia przypomina, że jedną z takich organizacji paramilitarnych kieruje współpracujący z Kremlem biznesmen Jewgenij Prigożyn. Według Radia Swoboda najemnicy kojarzeni z firmą rosyjskiego biznesmena pracują w 15 krajach afrykańskich, wykonując misje wojskowe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Po 80 latach na terenie leszczyńskich Koszar stanął ponownie pomnik upamiętniający poległych w wojnie 1920 roku żołnierzy 55. Poznańskiego Pułku Piechoty. Został zrekonstruowany staraniem Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego. Rekonstrukcję wsparły finansowo samorządy Leszna i województwa wielkopolskiego. Pomnik zniszczyli Niemcy w 1940 roku. Monument upamiętniał prawie 300 żołnierzy 55. 25. Poznańskiego Pułku Piechoty, wcześniej 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich, którzy polegli w czasie walk z Rosją bolszewicką w 1919 i 1920 roku, przypomina prezes stowarzyszenia pułkownik Mirosław Rochmankowski.
Zapominamy o tych wydarzeniach roku 20. Pamiętamy o żołnierzach Armii Krajowej, o Powstaniu Warszawskim, ale wydaje mi się, że tak jak wspominano, że Bitwa Warszawska była decydującą jedną z 16 czy 18 bitw historii świata, która dała wolność nie tylko Polsce, ale prawdopodobnie również ochroniła przed zalewem bolszewizmu Europę.
Z powodu pandemii na razie nie wiadomo, kiedy dojdzie do uroczystego odsłonięcia pomnika.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Słuchają Państwo Radia Poznań, magazyn wojskowy, a teraz zapowiadana rozmowa, jak żołnierz spędza święta. Czy barszcz i karp w bazie wojskowej oddalonej o kilka tysięcy kilometrów od domu smakuje tak samo? Między innymi o tym opowie nam pułkownik Rafał Miernik, dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dobry wieczór, panie pułkowniku.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Panie pułkowniku, ile to Wigilii, ile świąt Bożego Narodzenia opuścił pan z powodu wyjazdu na misje zagraniczne?
No, w moim przypadku akurat opuściłem święta Wielkiej Nocy. Dwukrotnie przebywałem na misjach poza granicami państwa i akurat te święta również rodzinne opuściłem. Miałem to szczęście, że akurat Wigilię Wielkiej Nocy spędziłem w domu, udało mi się wrócić z misji, ale święta jedne i drugie mają bardzo podobny charakter, będąc tam w tak dużym oddaleniu od rodzin.
Panie pułkowniku, podczas czwartej zmiany polskiego kontyngentu w Iraku dowodził pan kompanią, no a w czasie dziewiątej zmiany w Afganistanie dowodził pan batalionową grupą bojową Alfa i bazą Gazni. Udało się panu być na święta Bożego Narodzenia tu w domu, no ale ma pan pojęcie, jak tam wygląda ta rzeczywistość podczas świąt Bożego Narodzenia. Tam, no z wiadomych względów, Wigilii Gwiazdki się nie obchodzi. Na ulicach tamtejszych miasteczek tej atmosfery na pewno nie czuć, ale jak jest w bazach wojskowych, proszę powiedzieć?
Tak, dokładnie. No, jesteśmy przede wszystkim w państwie, które jest odmienne kulturowo od państwa europejskiego. Mówię tutaj o Iraku i Afganistanie. Że nie możemy liczyć na to, że atmosfera w trakcie realizacji naszych zadań mandatowych jest podobna, mówię o tym środowisku zewnętrznym, gdzie operujemy. W bazie, baza rzeczywiście jest taką enklawą, taką namiastką, którą możemy stworzyć jakby na wzór tego, co otacza nas na co dzień w tej kulturze europejskiej. Przede wszystkim poprzez posiłki, o których z pewnością pan myśli, ponieważ ta kuchnia tradycyjna, szczególnie nasza polska, przywołuje szereg wspomnień, jest takim łącznikiem tam w tych trudnych chwilach dla nas i no, bardzo często też jest powodem wielu wzruszeń i też pewnej zadumy.
No ale właśnie proszę powiedzieć, bo to znamy z różnych przekazów medialnych, ten taki obraz Wigilii u żołnierzy, to dzielenie się opłatkiem, to, że zasiadacie państwo do jednego dużego stołu, ale właśnie chciałem dopytać, jak ta tradycyjna wieczerza wygląda? Też jest karp, jest barszcz? Jak to wygląda właśnie?
Tak, oczywiście. I to dzięki jakby staraniom polskich sił zbrojnych te produkty są dostarczane z pewnym wyprzedzeniem w rejon misji, oczywiście odpowiednio przygotowane. Tam na miejscu już nasi kucharze przygotowują te potrawy według przepisów tradycyjnych. Ja bym chciał też powiedzieć, jaki jest kontekst, jak wygląda sama kolacja, dlatego że to nie jest tak, że płyniemy statkiem i nagle są maszyny stop, i możemy się oderwać od tego, co nas otacza i jakby cały dzień celebrować te święta. To jest absolutnie niemożliwe, dlatego że wykonujemy zadania operacyjne. Te zadania są w przypadku, tak jak wspomniano wcześniej, misje z narażeniem życia i zdrowia żołnierzy. Także wszystko jest podporządkowane pod tą działalność i tak naprawdę w trakcie staramy się znaleźć ten czas na to, żeby każdy z uczestników tej misji, mówię tutaj o żołnierzach, którzy patrolują, wykonują konwoje i inne odpowiedzialne za zadania mogli po prostu uczestniczyć w takiej kolacji, w takim posiłku. I to się odbywa po prostu takimi periodami na raty. A to trzeba rozumieć, że niektórzy tą Wigilię spędzają na przykład w godzinach porannych tam po misji, a innym przyjdzie na przykład wieczorem, a jeszcze inni w nocy. No to jest jeszcze dodatkowa jakby ta trudność i ta specyfika, że no ta chwila przerwy na tą kolację, a tak naprawdę albo przed, albo zaraz po wyjściu idziemy do typowych zadań i to jest tym bardziej trudne dla wszystkich uczestników misji.
No właśnie, panie pułkowniku, mówił pan o tych takich zaplanowanych zadaniach codziennych, też o jakichś konwojach, ale zdarzało się tak, czy to w przypadku Świąt Wielkiej Nocy, czy to w przypadku Bożego Narodzenia, że no właśnie działy się rzeczy niebezpieczne, nagłe, gdzie tak naprawdę trzeba było wszystko rzucić i ryzykować życie, zdrowie, żeby właśnie do takiej akcji wyjechać?
Ja mogę powiedzieć o przypadku, który miał miejsce zaraz po naszym wyjeździe z rejonu działań, mówię o 10 zmianie w Afganistanie. Kiedy my już spędzaliśmy święta w domu, przygotowywaliśmy się do świąt, miało miejsce bardzo tragiczne zdarzenie w bazie Ghazni, dokładnie w okolicy bazy Ghazni, gdzie zginęło 5 polskich żołnierzy w okresie poprzedzającym święta. Mówię tutaj o 21 grudnia. I proszę sobie wyobrazić, że te święta dla wszystkich uczestników misji, szczególnie tam podczas tej zmiany, no były po prostu, no, powiem wprost, tragiczne. Tak. Tutaj w kraju też wszyscy to bardzo przeżyliśmy, ponieważ tych chłopców praktycznie znaliśmy, bo przyjmowali od nas zmianę i tam już w trakcie wykonywania zadań ponieśli śmierć, polegli w działaniu i dla nas jakby po misji, dla nich tam w trakcie, no było to po prostu ogromne, ogromne przeżycie. Już nie wspomnę o tym, już nie wspomnę oczywiście o rodzinach. Także to tak ekstremalne wydarzenia, no, nie pozostają bez śladu. Druga kwestia, że bardzo często się zdarza, że w trakcie misji zadania są długoterminowe, wymagają na przykład realizacji operacji w trakcie, bo jest zagrożenie bazy, zagrożenie życia. I ta Wigilia na przykład jest w trakcie patrolu na zewnątrz, bez możliwości powrotu do bazy. Tak też się zdarzało i wtedy oczywiście żołnierze poprzez ten typowy, prosty posiłek, suchą rację żywnościową, no, spędzają tą Wigilię nawet w oddaleniu od bazy.
No właśnie, panie pułkowniku, wywołał pan temat. W poniedziałek obchodziliśmy Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w misjach i operacjach poza granicami państwa. I tak jak pan powiedział, to jest upamiętnienie tego wydarzenia właśnie z 21 grudnia 2011 roku, kiedy to w wyniku wybuchu miny Pułapki zginęło 5 polskich żołnierzy. Pan część z tych ludzi znał, prawda?
To znaczy znałem dowódcę i jakby też znaliśmy się pośrednio w momencie, kiedy przyjmowali od nas obowiązki. Ja powiem szczerze, niezależnie od stopnia i stanowiska, które się zajmuje na misji, taka wiadomość bardzo szybko przywołuje pewne wspomnienia, wracają pewne twarze i też mamy też kontakt ze sobą już nawet po powrocie z misji. Ja mogę odnieść się do tego, że podczas mojej misji w Afganistanie zginęło 2 moich bezpośrednich podwładnych. Mówię tutaj o sierżancie Poświacie i sierżancie Sitarczuku, ale też koledzy, którzy zginęli w innych batalionach, w innych elementach ugrupowania bojowego. To wszystkich jakby znamy z twarzy, gdzieś przywołujemy sobie te wspomnienia bardzo szybko. Także to jest, każda śmierć dla nas jest po prostu śmiercią, z którą ciężko się pogodzić.
Panie pułkowniku, wracając do tych klimatów już weselszych, świątecznych, jak jest z łącznością? Udaje się w te wigilie, czy w pierwsze, czy w drugie święto jakoś połączyć, no nie wiem, przez telefon, czy może przez internet z bliskimi, którzy tutaj w kraju wyczekują waszego powrotu?
Tak, na co dzień można powiedzieć, że ta łączność jest w pewien sposób reglamentowana. Mówię o tej łączności, którą zabezpieczają siły zbrojne. Jest kilka minut przydzielonych na dobę na rozmowę z wybranymi numerami, z bliskimi, ale w szczególnym okresie świąt jakby resort obrony narodowej organizuje takie swoiste telemosty, gdzie rodziny mogą uczestniczyć w takich spotkaniach, po prostu jednostki organizują takie spotkania dla rodzin i wtedy jest to łączenie. To wtedy oczywiście też ten czas jest reglamentowany i muszę powiedzieć, że to jest bardzo wzruszające, kiedy widzi się rodzinę po drugiej stronie na żywo, w otoczeniu jeszcze innych rodzin. No oczywiście internet, współcześnie internet daje większe możliwości takich połączeń, ale pamiętajmy o tym, jakby wróćmy do tego punktu pierwszego, czyli to jest możliwe tylko wtedy, kiedy mamy ten czas ograniczonej dyspozycyjności na misji, a nie wykonujemy innych zadań. Dlatego też tego czasu zawsze jest za mało.
Panie pułkowniku, terytorialsi łączą w tym roku na święta. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej bierze udział w akcji Ministerstwa Obrony Narodowej. Powiedzmy sobie, ilu Wielkopolan, ale też ilu mieszkańców województwa lubuskiego, przepraszam, połączyliście państwo z bliskimi w tym świątecznym czasie? No i przede wszystkim, kto to był? Co to są za osoby?
No przede wszystkim jakby pomni tego, że jak ważny jest kontakt z najbliższymi w tak świątecznym czasie, okresie. Kierowaliśmy tą akcję do osób, które no, mają utrudniony ten kontakt, nie mają takich technicznych możliwości. Mówię tutaj szczególnie o osobach starszych, też w tym wszystkim o weteranach, którzy no, nie są biegli w tej kulturze technicznej, którzy nie mają możliwości, którzy przebywają akurat na oddziałach covidowych, czy też w izolatoriach, gdzie personel medyczny z wiadomych względów nie mógł zabezpieczyć, czy poświęcić tyle atencji danym osobom. Dlatego też braliśmy udział tutaj w akcji takiej szerokiej Ministerstwa Obrony Narodowej, ogólnokrajowej, w tym, żeby umożliwić taki kontakt dla osób, które wyraziły taką wolę. I na przykład w pierwszym dniu 21 grudnia aż 70 osób jakby tutaj prosiło nas o takie wsparcie. Trzeba liczyć, że łączna liczba to jest no już no można powiedzieć, że kilkaset osób, które skorzystały z takiego połączenia w obu województwach. No to zawsze są wzruszające momenty, nie, no przede wszystkim dla tych, którzy rozmawiają z bliskimi, ale też dla nas, którzy przy tym asystujemy. No i wielki zaszczyt i to, że to się udało i że mogliśmy to zrobić, naprawdę jesteśmy z tego dumni.
Panie kapitanie, więc w imieniu słuchaczy i naszej radiowej załogi proszę przyjąć gorące podziękowania za służbę terytorialsów w tym trudnym 2020 roku. No i przyjąć najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne, przede wszystkim zdrowia i wytrwałości.
Bardzo dziękuję i wszystkim słuchaczom, państwu w radiu życzymy zdrowia również, żebyśmy byli jeszcze mocniejsi w nowym roku i sprostali wszystkim zadaniom. Dziękuję bardzo.
Państwa i moim gościem był pułkownik Rafał Miernik, dowódca 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Powstanie Wielkopolskie było niezwykłym czynem zbrojnym, rozpoczęte tuż po przybyciu do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego w grudniu 1918 roku. Bitwy o Ławicę pod Chodzieżą czy walki o Rawicz to tylko niektóre starcia powstańców. O powstaniu mówiliśmy wielokrotnie do naszego radiowego archiwum, którego znacząca część jest poświęcona wątkom powstańczym, zajrzał Jacek Butlewski.
Powstanie miało ogromne znaczenie.
Zupełnie pomijane zaangażowanie kobiet na rzecz powstania.
historyk Janusz Karwat.
Wsparcie logistyczne, mówiąc dzisiejszym językiem. No szycie mundurów, opatrunków, no cały sanitariat. To nie setki, a tysiące kobiet w skali Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Modena powstała jeszcze przed I wojną światową, jako zakłady mundurowe dla tych wschodnich okręgów pruskich. One tutaj szyły dla potrzeby wojska niemieckiego. To był ten pruski feldgrau, szaro-zielony, ale przysposobiony na potrzeby poznańskie. Na przykład powstańcy górnośląscy go nie mieli. Bardzo, bardzo praktyczny. Był tutaj spełnieniem marzeń Wielkopolan. Ich tęsknoty za polskim mundurem i dążeń niepodległościowych. To wszystko się ziściło w tymże pięknym mundurze wielkopolskim.
Bardzo ważnym starciem, ważnym, ale i niezwykle specyficznym było zdobycie przez powstańców poznańskiego lotniska. Przed pandemią, na początku stycznia, rokrocznie organizowano inscenizację zdobycia poznańskiej ławicy. Posłuchajmy, jak było 2 lata temu.
Rzecznik prasowy dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, major Rafał Felsenloben. O ile Poznań jako Poznań został zdobyty i właściwie Niemcy już tutaj nie przedstawiali żadnej wartości bojowej, ta ławica stanowiła całkiem realne zagrożenie. Pamiętajmy, że tam było od 200 do 400 niemieckich żołnierzy, fantastycznie wyszkolonych i posiadali tyle, ile żeśmy zdobyli tych samolotów. Prawie 300 aeroplanów wtedy, i myśliwskich, i bombowych. No i cóż, no, nasi żołnierze pod dowództwem... Tam było kilku zresztą oficerów, ale między innymi Pniewskiego. Skrzyknęli się i 2 działa 80-milimetrowe plus kilkuset naszej piechoty i do tego jeszcze szwadron kawalerii zaatakowało o 6 rano. Z tym, że wcześniej dowodzący oddziałem polskim wysłał 3 parlamentariuszy do dowódcy niemieckiej jednostki i tutaj zdarzyło się tak zwane szczęście w nieszczęściu, to znaczy Niemiec ściągnął karabin, wartownik, broń upadła, koń się spłoszył, nasi 2 jeźdźcy uciekli z powrotem do naszych żołnierzy, a tego jednego złapano. Jak nasi żołnierze dowiedzieli się, że jest przetrzymywany przez Niemców, rozpoczęła się strzelanina. Po 4 strzałach armatnich, z czego jeden pocisk eksplodował przy kancelarii dowódcy niemieckiej jednostki, Niemiec krzyknął "Oh mein Gott", no i zdobyliśmy ławicę.
Poddali się, ławica nasza! Ura!
Znaczenie Powstania Wielkopolskiego było ogromne. Powstańcy doprowadzili do tego, że większość ziem Wielkopolski przyłączono do odrodzonej poza brach Polski.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Specjalny podręcznik pomoże polskim przedsiębiorcom zarobić na współpracy z wojskami amerykańskimi, które stacjonują w Polsce. Na czym będzie to wszystko polegało, to sprawdzał Krzysztof Polasik.
Miesiąc temu powitaliśmy ich nowe dowództwo w Poznaniu.
Dzień dobry.
Podczas uroczystości dużo mówiono o bezpieczeństwie, ale obecność wojsk amerykańskich otwiera możliwości także na polu biznesowym. W końcu żołnierze USA, jak wszyscy inni, potrzebują dostaw. W tym celu powstał specjalny przewodnik pod tytułem
Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce.
Mówi Aleksander Siemaszko z Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
Publikacja przewodnika dla polskich firm starających się o zamówienia dla wojsk amerykańskich jest elementem szerszych działań ministerstwa w ramach planu dla pracy i rozwoju, w ramach promocji udziału polskich firm w sektorze zamówień organizacji międzynarodowych i przetargów.
Rynek zamówień publicznych Stanów Zjednoczonych jest wart ponad $1 bln rocznie. Szacunkowo na rozbudowę infrastruktury i utrzymanie żołnierzy w Polsce Amerykanie wydadzą blisko $200 mld, tłumaczy wiceminister rozwoju pracy i technologii Robert Tomanek.
Polskie firmy powinny być pierwszym dostawcą dla tych jednostek, korzystając jednocześnie z szansy, którą tworzy wejście na ten rynek. Tak jeszcze nie jest. ale powinno tak być i bardzo by zależało nam, a mnie osobiście również, na tym, żeby polscy przedsiębiorcy dowiedzieli się o tym, że mają wsparcie ministerstwa, a tak jak powiedziałem, to jest otwarcie drzwi do zamówień publicznych Stanów Zjednoczonych. Ten przewodnik przygotowała firma Poland US Operations.
Prezesem firmy jest Ronald Farkas.
Mamy 7 rozdziałów w naszym przewodniku.
Pierwszy rozdział wyjaśnia historię obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Dalej przechodzimy już do spraw czysto biznesowych.
Nasz drugi rozdział, jak jest prawo zamówień publicznych rządu USA. Powiem, że nie trzeba się bać. Regulacje nazywają się Federal Acquisition Regulations. Są duże, przyznaję, ale wszystko jest publiczne i dostępne do przeczytania. Nawet tutaj w Polsce są bardzo specyficzne sprawy, na przykład zwolnienie z podatku VAT i mamy informacje w tym w naszym przewodniku. Trzeci rozdział, jakie podstawowe kroki trzeba wykonać, żeby zostać dostawcą armii USA. System for Award Management. Aby uczestniczyć w tych programach, oczywiście trzeba rejestrować. Czwarty rozdział, powiedziałbym, jest najważniejszy. Gdzie szukać informacji i możliwości? Oczywiście tutaj w Polsce mamy Bulletin Zamówień Publicznych. Jest amerykański wersja, nazywa się Beta Sam. Są różne źródeł, bazy danych, na przykład USA Spending.
Kolejne rozdziały zawierają praktyczną instrukcję składania oferty.
Podstawowymi danymi oferty oczywiście są dane firmy, przy których najlepiej nie popełniać błędów, natomiast to się zdarza bardzo często i może to oczywiście mieć dość nieprzyjemny skutek.
Wyjaśnia ekspertka Poland US Operations Anastasia Wasilenko.
Opis oferty technicznej i cenowej, ponieważ tutaj jak każdy przetarg ma swoje procesy, procesem przygotowania oferty można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap to jest przygotowanie technicznej specyfikacji według zadania technicznego i oczywiście później oferta cenowa, która musi być reasonable, jak to się nazywa w amerykańskim systemie zamówień publicznych.
Przewodnik dostępny jest za darmo na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Na dostawy od Polaków czeka w sumie 9 amerykańskich jednostek stacjonujących w naszym kraju.
Magazyn wojskowy.
Jak skutecznie pomagać rannym na polu walki? Tego weterani z Afganistanu i Iraku uczyli studentów w Gnieźnie. Słuchacze nowego kierunku analityka bezpieczeństwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej brali udział w kursie Tactical Combat Casualty Care. Rafał Muniak.
Przed chwilą byłam rannym, akurat zostałam postrzelona, także ratowali mnie. Jak widać, żyję.
Zajęcia szkolne, gdzie pod okiem wykładowcy studenci ze spokojem mogą popełnić nawet szereg błędów, w niczym jednak nie przypominają twardych warunków bojowych, gdzie pomocy rannym trzeba udzielać pod ostrzałem wroga.
Amputacje, masywne traumy twarzoczaszki, urazy tkanki płuc, bardzo mocno zepsuci pacjenci.
Samemu ryzykując często życie, mówi starszy chorąży rezerwy Krzysztof Pluta, który ma za sobą służbę w Chorwacji, Afganistanie i Iraku.
Najtrudniejszy był tak naprawdę Afganistan, gdyż jako ochotnik latałem na pokładzie statków ewakuacji medycznej US Medevac. Loty porannych żołnierzy czy rannych cywili to były loty po zdarzeniach takich jak kontakty ogniowe, czyli było bardzo mocno strzelane, albo wybuchy dużych improwizowanych ładunków wybuchowych, najczęściej pod pojazdami.
No i oprócz takiej wiedzy medycznej, no trzeba mieć też chyba bardzo mocną psychikę w takich momentach.
Tak, tutaj przygotowanie psychiczne też jest bardzo istotne, ale do tego zostaliśmy przygotowani w czasie szkolenia z bazowego w jednostce wojskowej komandosów. Tam nie ma ludzi z przypadku.
Sam osobiście byłem ranny dwukrotnie, będąc żołnierzem wykonującym zadania w Iraku, w Karbali.
Mówił Łukasz Sikora.
Skupiamy się na tak zwanych zabójcach pola walki, czyli przyczyny zgonów, które można ewentualnie uniknąć. Mowa tutaj przede wszystkim jest o masywnych krwotokach, udrożnieniu dróg oddechowych.
Z wiedzy przekazywanej przez weteranów korzystają studenci nowego kierunku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, jakim jest analityk bezpieczeństwa.
Nie, jeżeli pojedziemy w tereny, które mogą być niebezpieczne, to przyda nam się do ratowania naszego życia.
Widzisz je w przyszłości gdzieś na jakiejś misji wojskowej? Pod ostrzałem?
Kto wie, może, nie wiem, zobaczymy jak to będzie.
Instruktorzy są naprawdę charyzmatycznymi osobami z bagażem doświadczeń takich, którymi mało kto mógłby się przedstawić.
Byłeś już w takiej sytuacji, że trzeba było rzeczywiście naprawdę komuś udzielić pomocy?
Tak. W sytuacji realnej ten strzał adrenaliny i ta świadomość tego, że życie tego kogoś zależy od siebie, albo motywuje gigantycznie, ale istnieje takie ryzyko, że sparaliżuje osobę, która udziela pomocy.
Ciebie zmotywowało?
Jak najbardziej.
Oczywiście no, nie planujemy, że nasi studenci dosyć szybko pojadą na wojnę.
Mówi Krzysztof Danielewicz, wykładowca z PWSZ w Gnieźnie.
Ale w przeszłości nigdy nie wiadomo, ponieważ kierunek nazywa się analityka bezpieczeństwa, więc oni gdzieś docelowo, część z nich prawdopodobnie będzie pracowała z żołnierzami, a czy ktoś będzie miał mundur, czy będzie miał ubranie cywilne, są rzeczy tak uniwersalne i tak użyteczne, że podjęliśmy decyzję, że będziemy tego studentów uczyć.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
To wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy, że byli Państwo z nami. Korzystając z okazji, życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i spędzonych w gronie najbliższych świąt Bożego Narodzenia. Dzisiejszy magazyn wojskowy realizował Krzysztof Jankowski. Audycję współtworzyli Jacek Butlewski, Krzysztof Polasik i Rafał Muniak. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.